kwadrans z prawnikiem. Dzisiaj feryjny, dzisiaj wakacyjny, bo właśnie zaczynają się w Małopolsce ferie zimowe w szkołach. Mówimy zaczynają się, dlatego że dzisiaj piątek, ostatni dzień nauki i z pewnością wielu z Państwa już dzisiaj zabierze dzieci i młodzież właśnie na te wyjazdy feryjne. Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Florkowska, a skoro tak, to i gość Radia Kraków, radca prawny Piotr Cybula z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wydział Turystyki i Rekreacji, tak się
tak
nazywa.
Jest.
W telegraficznym skrócie na początek ferii. Po pierwsze, jak możemy się upewnić, że te lokale, te hotele, ta baza noclegowa, którą wybraliśmy, naprawdę istnieje? Dlatego, że już przy okazji Sylwestra było wiele takich sytuacji, że osoby pojechały i niestety nie zastały tego lokalu.
Tutaj tak naprawdę mamy dwa takie podstawowe problemy, które w praktyce występują, bo jak jedziemy na wakacje, na odpoczynek, no to po pierwsze może okazać się, że danego obiektu w ogóle nie ma, mamy pewien problem. Po drugie, może być też tak, że jedziemy na miejsce, a tam się okazuje, że ten obiekt, który tak naprawdę miał być hotelem, no hotelu nie przypomina, nie posiada kategoryzacji i nazwy samej hotel może używać bezprawnie. Po trzecie, to dotyczy bardziej w praktyce wyjazdów zagranicznych. Też zdarzają się takie sytuacje, że mamy zawartą umowę, czasami przez biuro podróży jedziemy, okazuje się, że w danym obiekcie niestety dla nas nie ma miejsc, ponieważ mamy do czynienia z tak zwanym overbookingiem, czyli w sytuacją, kiedy hotelarz przyjął więcej rezerwacji niż miał miejsc. Jeżeli chodzi o ten pierwszy problem, czyli nieistniejące obiekty, zawsze najlepiej sprawdzić bezpośrednio, tak, nie ograniczać się tylko do samej informacji, którą mamy w internecie, ale możemy zadzwonić do danego obiektu w ten sposób prosty zweryfikować. I mamy też pewne takie ewidencje czy rejestry tych obiektów. Mamy, mówiąc w pewnym uproszczeniu, hotele i podobne obiekty. Tym zajmują się marszałkowie województwa, czyli możemy sobie też zadzwonić do marszałka i sprawdzić, czy taki obiekt rzeczywiście istnieje, czy taki numer telefonu, jak mamy na stronie internetowej, on też jest podawany. I drugi rodzaj tej ewidencji to jest ewidencja prowadzona przez wójta, burmistrza, prezydenta. I też możemy właśnie sobie tej ewidencji sprawdzić, też możemy zadzwonić. Ten pierwszy rejestr, on dostępny jest w internecie, mamy centralny wykaz obiektów hotelarskich. Natomiast jeżeli chodzi o tę ewidencję prowadzoną przez wójta, burmistrza, prezydenta, to co prawda nie ma takiego obowiązku prowadzenia przez gminy. Natomiast niektóre gminy, takie zwłaszcza o nastawieniu turystycznym, starają się też zamieszczać informacje właśnie o takim wykazie na swojej stronie internetowej.
Czy to dotyczy tylko hoteli, czy to dotyczy tak zwanych kwater prywatnych? Ktoś udostępnia pokój na przykład u siebie.
Właśnie te hotele i podobne obiekty typu motel, pensjonat, tym się zajmuje marszałek województwa. Natomiast inne obiekty, które świadczą szeroko rozumiane usługi hotelarskie, one są właśnie ewidencjonowane przez wójta, burmistrza, prezydenta.
No bo choćby takie osoby muszą odprowadzać podatek, więc gdzieś być może w tej bazie się znajdują.
To też jest jeden z motywów właśnie, dla których gminy też się tym zajmują i próbują w pewien sposób uporządkować.
Wybieramy się na urlop, na ferie za granicę, decydujemy się na biuro podróży. Na miejscu okazuje się, że nie ten standard hotelu, nie taki plan, nie taka odległość od stoku, nie to jest wliczone w usługę. Co robić? Na miejscu już, no bo mówimy o sytuacji teraz. Wyjeżdżamy dziś, jutro w poniedziałek i taka sytuacja nas spotyka.
W przypadku biur podróży generalnie mamy trochę inny problem i trochę inną sytuację, dlatego że mamy, można powiedzieć, bardzo taką dobrą ochronę na papierze. Mamy szerokie uprawnienia, wiele obowiązków biur podróży, zaczynając od obowiązków informacyjnych. Natomiast w praktyce niestety mamy taką sytuację, jakby ta ustawa nie działała, prawda? Czyli mamy organizatora turystyki, który na przykład odpowiada za przewoźnika, potem jest jakiś problem z przewoźnikiem, a organizator mówi, no przepraszam, ale to musisz kliencie do przewoźnika, tak?
Podzleciliśmy mu.
Ten. Tak, no mimo że z ustawy wynika wyraźnie, że organizator też za niego odpowiada. Generalnie dobrze jest podjąć pewne działania już przed zawarciem umowy, dobrze zapoznać się z ofertą, zapytać o pewne rzeczy, które mogą nas budzić naszą wątpliwość. Następnie, jeżeli coś się dzieje nie tak, od razu to zgłaszamy, w miarę możliwości próbujemy to zweryfikować. Później możemy złożyć reklamację do biura podróży i niestety właśnie też w tym kontekście biura podróży często jakby troszkę unikają tej odpowiedzialności, mimo że klient ma zasadne roszczenie o zwrot 30, 40, 50% ceny za imprezę, to organizatorzy nierzadko proponują jakieś takie, no, wręcz symboliczne kwoty, a czasami nawet nie bezpośredni zwrot, tylko proponują na przykład 500 zł czy 400 zł jakiegoś bonu wakacyjnego, tak? Czyli tak naprawdę jeszcze wręcz próbują na kliencie jeszcze zarobić przez organizację kolejnego wyjazdu. Na pewno zawsze trzeba próbować znaleźć jakieś rozwiązanie, porozumienie. Nie zawsze jest to możliwe i wtedy pozostaje droga sądowa, gdzie skutecznie bardzo często klientom udaje się uzyskać odpowiednią ochronę.
Ważne jest to, żeby na miejscu od razu dokumentować te wszelkie niezgodności czy rozbieżności pomiędzy tym, co obiecane, a tym, co zastane.
Tak, tutaj są jakby dwa aspekty, bo z jednej strony zgłaszanie, tak? Tutaj jest wyraźny obowiązek zgłaszania od razu organizatorowi, jego przedstawicielom tych nieprawidłowości, a z drugiej strony element dokumentacyjny, prawda? Bo na pewnym etapie, czy to na etapie reklamacji, czy na etapie sądowym, pojawia się pytanie właśnie, w jaki sposób możemy to udowodnić, prawda? I wówczas na przykład zdjęcie, film, ale także na przykład, jeżeli rozważamy wniesienie sprawy na drogę sądową, tego nie można często wykluczyć, no to na przykład dobrym rozwiązaniem też jest poproszenie o pewne dane kontaktowe do osoby, która może być świadkiem i potwierdzić jako osoba taka zewnętrzna, że takie okoliczności rzeczywiście miały miejsce.
Sporty ekstremalne, czasem na takie decydujemy się, zwłaszcza jeśli jedziemy w odległe kraje. Czy tutaj o czymś powinniśmy pamiętać? Czy to na przykład ubezpieczenie turystyczne, które zawieramy, obejmuje także choćby właśnie wypadek na nartach, na snowboardzie, czy inne bardziej ekstremalne sporty?
Warto pamiętać, że te sporty ekstremalne, czy te sporty wysokiego ryzyka, które są definiowane przez ubezpieczycieli, one często bywają rozumiane szerzej niż to jest powszechnie przyjęte, tak? Czyli nam się może wydawać, że jakaś gra jest grą rekreacyjną, nie niesie jakiegoś większego ryzyka, natomiast organizator, ubezpieczyciel tak określa to w umowie, że może to być związane z ochroną, ale musi być wyższa składka. Także tutaj też powinniśmy na to zwrócić uwagę.
Może się okazać, że zwykła jazda na łyżwach jest już sportem ekstremalnym.
Tak jest.
A jaka jest odpowiedzialność organizatorów takich właśnie sportów ekstremalnych, takie nazwijmy, czyli właścicieli lodowisk, stoków, wyciągów narciarskich i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, można powiedzieć, że o ile, jeżeli chodzi o usługi turystyczne, ustawodawca w jakiś sposób dostrzega problem i wprowadza takie szczególne regulacje, o tyle można postawić taką tezę, że troszkę mamy deficyt szczególnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i odpowiedzialności tutaj w przypadku usług rekreacyjnych. I generalnie co do zasady jest to odpowiedzialność taka oparta na zasadzie winy, czyli jeżeli ktoś organizuje takie przedsięwzięcia, to do takiej odpowiedzialności konieczne jest postawienie mu zarzutu winy, czyli że on mógł i powinien zachować się w inny sposób. No i tutaj musimy wziąć pod uwagę czasami regulacje prawne, jeżeli istnieją, prawda? No bo jeżeli mamy na przykład obowiązek założenia kasku przez dzieci do lat 16, tak, to jeżeli jakiś organizator wyjazdu dla dzieci o to by nie zadbał, tak, no to tutaj no, można powiedzieć, że pewne takie podstawowe reguły naruszył, tak, ale są to też normy techniczne, prawda, tak jak na przykład w przypadku stoków narciarskich. No i wreszcie mamy takie dobre praktyki, prawda, gdzie też fachowcy, specjaliści wiedzą, zawsze można zadać pytanie, w razie potrzeby można o taką opinię wystąpić biegłego i on udziela wtedy odpowiedzi właśnie, czy jakieś zachowanie na przykład na siance wspinaczkowej w górach, na lodowisku było prawidłowe, zgodne z zasadami, był tutaj jakiś nieszczęśliwy wypadek, o winie nie można mówić, czy też raczej właśnie ktoś zachował się w sposób nieodpowiedni. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że czasami mamy taką sytuację w praktyce, że właśnie jakiś podmiot w takim wypadku próbuje przekierować nas do ubezpieczyciela, prawda? To samo mamy zresztą w szkole, prawda? Często jak są jakieś wypadki w szkole, to wtedy jakby pierwsze, co robi szkoła, to mówi, mamy ubezpieczyciela, proszę się skierować do zakładu ubezpieczeń, tak? Problem polega tylko na tym, że ubezpieczyciel odpowiada w wąskiej granicy, do wąskiej kwoty przeważnie. Czasami są to no, kwoty takie 200, 300, 400 zł, prawda? Jak ktoś złamie, zwichnie palca czy nogę. Natomiast bardzo często te podmioty właśnie, które organizują takie przedsięwzięcia, na mocy ogólnych przepisów, one ponoszą odpowiedzialność dalej idącą. Także ja też radziłbym, żeby zawsze zweryfikować, czasami, jeżeli jest to poważniejsza sprawa, także z prawnikiem, prawda, czy ta kwota, która została wypłacona przez zakład ubezpieczeń jest jakby adekwatna mówiąc w pewnym uproszczeniu do okoliczności, czy też można byłoby mówić o szerszej odpowiedzialności organizatora jakiegoś punktu rekreacyjnego, czy na przykład szkoły, czy innego podmiotu.
Oczywiście nie życzymy takich sytuacji. To tak profilaktycznie Państwa informujemy. I na koniec prawo stoku, no bo oprócz przepisów prawnych, które pewno też to prawo stoku regulują, są dobre praktyki, dobre obyczaje na stoku. Wiele osób się znajduje w różnym stanie, w różnym wieku, z różnymi umiejętnościami. Co zrobić?
Tak, to prawo stoku generalnie w pewien sposób przyjmuje się u nas, tak, chociaż mówimy trochę tak jak u nas na drogach, tak, że nasi kierowcy, jak wyjeżdżają za granicę, no to potrafią się zachować. Tak też tutaj troszkę zwraca się niestety uwagę, że zwłaszcza w Polsce to zachowanie narciarzy no, nie jest zawsze odpowiednie. Tutaj też nie ma jakby sztywnych regulacji prawnych, ale w praktyce funkcjonuje coś takiego jak kodeks FIS, czyli mamy takie pewne reguły, które czasami są jeszcze wprowadzane jakby w pewnych takich regulaminach przez stacje narciarskie. To jest taki krótki dokument, który określa właśnie te podstawowe zasady poruszania się na stoku, tak? I jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku, to też czasami sądy też się odwołują do tego dokumentu, aby właśnie dokonać oceny, bo tutaj też podobnie jak i we wcześniejszym przypadku, jeżeli mamy jakiś wypadek, to pytamy, kto za to zawinił. Czy można postawić komuś zarzut winy, czy można postawić taki zarzut organizatorowi stacji narciarskiej, a może też jakiemuś innemu narciarzowi i ten narciarz też może w takim przypadku za to odpowiadać.
Proszę Państwa, ferie zimowe w Małopolsce się zaczynają, stąd dzisiejszy gość i temat porad i informacji dla Państwa na początek miłego, miejmy nadzieję, i pełnego wrażeń odpoczynku. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Cybula, radca prawny, Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji. Bardzo dziękuję.
Pięknie dziękuję.
Za uwagę dziękuję. Marzena Florkowska.